Na antenie jest pan profesor Jan Narkiewicz-Jotko. Wpływ środków chemicznych i GMO na pszczoły. Proszę Państwa, to jest coś niesamowitego. Pszczoły zasługują na opiekę i właściwą troską o nie. Wpływ produktów pszczelich na zdrowie. Także, panie profesorze, witamy serdecznie.
Witam serdecznie, jak będzie uwielbiona Najświętsza Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Panie profesorze, jak to przeczytałem, bo mi dali właśnie o pszczołach, proszę sobie wyobrazić, w Kanadzie już parę lat temu słyszałem, że całe tereny Kanady nie mają pszczół, wyginęły. Nie mówię, że cała Kanada, ale są takie tereny.
Tak jest.
Wyginęły pszczoły.
Ale nie ma zapylaczy. Muszą importować pszczoły do zapylania roślin, prawda?
Także to jest tutaj... Ale one giną na skutek tego GMO.
Nie tylko.
No właśnie, to słuchamy pana profesora. Bardzo. A czy możemy później dać trochę czasu słuchaczom, żeby pytali?
Oczywiście, ja będę bardzo mówił... Proszę. Powiedzmy, zrobię taki wstęp dłuższy do dyskusji, jakieś 15, może 17 minut, a potem jeszcze powiedzmy te 15 minut będzie na dyskusję, prawda?
Bardzo proszę. Prosimy.
Tak, to już mogę zaczynać.
Już jesteśmy na antenie, panie profesorze, cały czas.
Tak.
Słuchamy.
No więc witam serdecznie słuchacze Radia Maryja. Dzisiaj właśnie omówimy ten problem, który tutaj poruszył ojciec. W związku z wyjściem w życie od 1 stycznia 2014 roku dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczącej integrowanej ochrony roślin, której głównym celem jest zmniejszenie zagrożeń nadmiernej chemizacji środowiska, duża uwaga jest zwrócona na ochronę pszczół i innych owadów zapylających jako problemu strategicznego zwiększenia bezpieczeństwa gospodarki żywnościowej. Chciałem powiedzieć, że dzięki zapylaniu roślin, wśród których główną rolę spełniają pszczoły, uzyskujemy w skali światowej około 200 miliardów euro rocznie w formie zwiększenia i poprawienia jakości plonów. Korzyści ekonomiczne zapylania roślin, jakie przynoszą pszczoły, przekraczają 15-krotnie wartość przyniesionego miodu. Trudno także przecenić wartość produktów pszczelich, miodu, pyłku, propolisu, mleczka pszczeliego, które coraz częściej stosowane są jako leki. Gdyby zniknęły pszczoły z powierzchni ziemi, plony, proszę Państwa, roślin owadopylnych zmniejszyłyby się od 75 do 90 nawet procent. Także to jest bardzo ważna sprawa. Dzisiaj jednak dużym zagrożeniem dla pszczół jest niezgodne z zaleceniami stosowania środków ochrony roślin oraz wprowadzanie niektórych nowych substancji chemicznych do ochrony bez wyników rzetelnych badań. W ostatnich latach zarejestrowano kilka szczególnie niebezpiecznych dla pszczół insektycydów z grupy neonikotynoidów. Na pewno Państwo słyszeliście o tym. Takich jak imidacloprid, chlorantrazina i tiomeksan. Komisja Europejska w trosce o ochronę pszczół wydała zakaz ograniczający stosowanie wymienionych substancji. Ograniczenie unijne dotyczy niestosowania wymienionych środków w ochronie roślin miododajnych, a szczególnie do zaprawiania nasion rzepaku i innych gatunków roślin nawiedzanych przez pszczoły w dwuletnim okresie niezbędnym do potwierdzenia lub wykluczenia ich szkodliwego wpływu na pszczoły i oczywiście na środowisko. Teraz jednak trwa dyskusja co do utrzymania dalszego zakazu stosowania wyżej wymienionych środków. I na przykład Francja chce je całkowicie wycofać na zawsze. W Polsce na ten temat nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja. Teraz chciałem również powiedzieć, że insektycydy z grupy neonikotynoidów powodują inaktywację komórek mózgowych pszczół, prowadzą do utraty orientacji i w terenie i nietrafiania do uli. Mają pszczoły również utrudnione poszukiwanie pożytków. Neonikotynoidy niszczą także system immunologiczny pszczół, uodporniający na choroby wirusowe, szczególnie na wirusa zdeformowanych skrzydeł. Podawane w instrukcjach kilkunastogodzinne okresy prewencji dla niektórych insektycydów nie zazwyczaja jednak absolutnie pszczół przed masowym zatruciem. W czasie kwitnienia roślin, proszę Państwa, miododajnych należy wprowadzić całkowity zakaz stosowania chemicznych środków ochrony roślin, gdyż dotychczas nie wynaleziono preparatu całkowicie bezpiecznego dla pszczół. To jest szalenie ważne. Ale również trzeba wziąć pod uwagę jednak, że w okresie obecnym i w najbliższych latach racjonalne stosowanie środków ochrony roślin w wielu przypadkach nadal będzie jeszcze jedyną bronią ratującą plony przed dużymi stratami. Stąd wycofywanie coraz większej liczby środków chemicznych ochrony roślin, także tych mniej szkodliwych dla zdrowia pszczół, należy prowadzić z dużą rozwagą i po niekwestionowanym stwierdzeniu ich szkodliwości dla środowiska. To jest szalenie ważne. Dużym zagrożeniem potencjalnym dla pszczół są również uprawy GMO. I tutaj chciałem powiedzieć Państwu, że to jest szalenie ważne, że proszę Państwa, GMO nie tylko niszczy pszczoły, ale również w dużym stopniu powoduje zniszczenie środowiska i naszego zdrowia. I chciałem również tutaj powiedzieć, że najnowsze badania niezależnych ekspertów wykazały, że pyłek z roślin transgenicznych nie tylko wykazuje toksyczny wpływ w stosunku do zapylaczy roślin, jak także w znacznym stopniu zmniejsza odporność pszczół na warozę i inne niektóre choroby. Dawid Schmidt, znany w Kanadzie pszczelarz, utracił 600 rodzin pszczelich, gdy w sąsiedztwie wprowadzono uprawy kukurydzy GMO zaprawione insektycydami. Jim Stonem, znany profesor amerykański, masowy upadek pszczół w Stanach Zjednoczonych wiąże z toksynami BT występującymi, proszę Państwa, głównie w pyłku roślin miododajnych. Badania Ramireza wykazały, że toksyny BT występujące w pyłku roślin transgenicznych już w bardzo małej dawce, 5000 części na miliard, zakłócają nawigację pszczół robotnic, podobnie jak insektycydy z grupy neonikotynoidów. I tutaj pszczoły mają trudności z odnalezieniem pożytków, a także z powrotem do uli. Don Huber, wybitny przyrodnik, sądzi, że masowym zabójcą pszczół w Ameryce jest także herbicyd glifosat, stosowany w większości upraw transgenicznych Roundup Ready. Glifosat jako systemiczny środek chwostobójczy przenika do kwiatów, nektarów i pyłku i z produktami pszczelimi. Przenoszony jest do uli, gdzie wyniszcza szczepy bakterii kwasu mlekowego oraz enzym, superenzym można powiedzieć, bardzo ważny dla metabolizmu. Cytochrom P450 odpowiedzialny za normalny przebieg procesów życiowych pszczół i utrzymanie odpowiednich warunków higienicznych w rodzinach pszczelich. Brak bakterii kwasu mlekowego i enzymu cytochrom P450 łamie także barierę odpornościową pszczół i doprowadza do masowego, proszę Państwa, atakowania ich przez choroby i szkodniki. Najnowsze badania amerykańsko-chińskie wykazały, że łamanie międzygatunkowej bariery immunologicznej przez GMO umożliwia przeskakiwanie złośliwych szczepów wirusów ze świata roślinnego do świata zwierzęcego, a szczególnie do pszczół, proszę Państwa. Wirus pierścieniowej mozaiki transgenicznego tytoniu z pyłkiem został przeniesiony na pszczoły, porażając czerw formy dorosłe, a nawet jajeczka i matkę. Jest to ogromne zagrożenie. Raport, proszę Państwa, podsumowujący wyniki wymienionych badań kończy się stwierdzeniem następującym. To czarny scenariusz genetycznej modyfikacji. Inżynieria transgeniczna może stwarzać, nie mając takiego zamiaru, złośliwe szczepy wirusów, które są zdolne zmuchnąć zasoby naszej żywności i nas, ludzi, przy pomocy cyngla genetycznego. W związku ze wzrostem areału roślin miododajnych w Polsce oraz stosunkowo mniej skażonym środowiskiem w naszym kraju, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, Polska ma duże potencjalne możliwości rozwoju pszczelarstwa i zwiększenia produkcji miodu nawet z 17 tysięcy ton rocznie do 50 tysięcy. Rynek zbytu jest perspektywiczny. Spożycie miodu jednak w Polsce jest bardzo niskie. Na przykład spożycie miodu w krajach rozwiniętych na osobę rocznie wynosi około 4 kg, a w Polsce tylko 0,5 kg, prawda? Oczywiście to ujemnie wpływa na nasze zdrowie, dlatego że miód to jest wspaniałym lekiem. Zgodnie z informacją wybitnych polskich farmakologów, profesorów nauk farmaceutycznych Bogdana Kędzi, Ryszarda Czarneckiego oraz doktora nauk medycznych Arkadiusza Kaplińskiego, produkty pszczele, miód, pyłek, mleczko, pszczele, pierzga, propolis są niezastąpionymi lekami. Odpowiednio dobrane leczą lub ograniczają wiele trudnych do wyleczenia lekami syntetycznymi takich chorób jak dolegliwości krążenia, nadciśnienia. Poza tym choroby wątroby, przewodu pokarmowego, łuszczycę, łagodny rozrost gruczołu-krokowego ograniczają również ograniczają choroby serca, udaru, mózgu, łagodzą stany pozawałowe, uodporniają na wirusa, grypy i wiele innych. Profesor Kędzia, znany, jeżeli chodzi o badania tych naturalnych środków, informuje, że pyłek w leczeniu niedokrwistości z niedoboru żelaza, to znaczy anemii, w wielu przypadkach działa skuteczniej niż metody konwencjonalne i nie ma żadnego wpływu ubocznego, szkodliwego. I to jest nieważne, prawda? Bo leki syntetyczne no to mają obosieczną broń. Z jednej strony leczą, a z drugiej strony mogą mieć bardzo szkodliwy wpływ wtórny. I teraz jeszcze dalej, długoletnie zażywanie pyłku kwiatowego może w znacznej mierze cofnąć zmiany miażdżycowe u ludzi starszych, alpiniści, to było też takie doświadczenie robione, otrzymujące pyłek pszczeli podczas grupowania byli w lepszej kondycji fizycznej, bez spadku masy ciała, co miało miejsce jednak w grupie kontrolnej. Zgodnie z informacją uzyskaną od profesora Maurada z Uniwersytetu Aleksandrii w Egipcie, oczyszczony odpowiednio pyłek działa to także przeciwko nowotworom. I ja bym na tym skończył jeszcze, tylko chciałem jeszcze podsumować, że uwzględniając ogromny wpływ pszczelarstwa na zwiększenie bezpieczeństwa gospodarki żywnościowej, a także dostarczanie cennych leków w formie produktów pszczelich, o których tutaj wspominałem, pszczelarze zasługują na specjalną opiekę i wsparcie ze strony zarówno czynników rządowych, jak i samorządowych. Także ja na tym skończę. Skończyłbym i teraz czekam na Państwa pytania, również na, ewentualnie na
bardzo,
komentarze.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Proszę Państwa, numery telefonów do studia Radia Maria w Toruniu 655 23 55 dla Polski północnej, do Łodzi włącznie, 655 23 56 dla Polski południowej, kierunkowy 56. Dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Kierunkowy 48 do Polski, 56 do Torunia. Proszę Państwa, z nami jest pan profesor Jan Narkiewicz-Jotko. Tak, wpływ środków chemicznych GMO na pszczoły, proszę Państwa. Bardzo, bardzo ciekawy temat i dziękujemy, panie profesorze, za tyle mądrości, za tyle wiedzy. Podziwiać, tylko podziwiać. To jest wielka sprawa, no, wielka edukacja.
Że mogłem, powiedzmy, no, przekazać przynajmniej część informacji.
No, no to nie, na pewno mało czasu, bo pan cały czas no, w tych sprawach jest. Proszę Państwa, już odbieramy pierwszy telefon. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto mówi, skąd?
Jan z Lubelskiego. Ja chciałbym się podzielić taką uwagą. Jestem synem rolnika. Cały czas jestem też właścicielem gospodarstwa, aczkolwiek główne moje zajęcie jest inne. Co obserwuję? Obserwuję następujące rzeczy. W tej chwili no, nagminnie w Polsce stosuje się przeróżne środki ochrony roślin. No, mówiąc ogólnie w skrócie chemia.
Tak.
I obserwuję tak. rolników, którzy mają między innymi plantacje malin, plantacje jabłek. Tak. Jeśli jest rok, nazwijmy to w cudzysłowie mokry, czyli często pada, niektórzy nie ukrywają, potrafią około 40 razy od wiosny do zbioru tych jabłek pryskać. No różnymi środkami, od jakichś grzybów, od jakichś parków, prawda, od pleśni, od czegoś. Tak. Nie ma, zdaje się, w Polsce próbowałem dotrzeć uregulowań prawnych, w jakiej odległości w ogóle nawet od budynków, no bo najczęściej te pszczoły, gdzieś tam pasieki znajdują się bliżej domów. Można po prostu sadzić te drzewa. W tej chwili jest taka sytuacja, że ja mam na przykład najbliższy sad w odległości no 10 metrów, prawda, od budynku, gdzie po opryskach muszę zamykać okna, dlatego że jeśli wiatr jest nie we właściwym kierunku, no to mogę mieć i w domu te opryski. To jest pierwsza uwaga. Druga, no rolnicy też niektórzy, no niestety z przykrością należy stwierdzić, wyspecjalizowali się, bo są osoby czy instytucje, które tam kontrolują, kiedy te prowadzone są opryski. I na przykład byłem świadkiem takich rozmów, że tak, około 18 latem to jeszcze jest, jeśli jest dzień słoneczny, piękna pogoda, no to już w zasadzie nikt nie kontroluje, bo kontrolerzy poszli do domu. Podobnie rano do 8 mówią, można pryskać, bo zanim taki przyjdzie pracownik do firmy, wyjedzie na kontrolę, no to troszkę mu to czasu zabierze. I też mówię, słońce wstaje, wiemy o której w pełni lata. 8 to nieraz już są temperatury rzędu 20 stopni.
Tak.
I to są właśnie stosowane te opryski. Myślę, że tutaj jest rola rządzących, żeby naprawdę ostre, jasne przepisy wprowadzić i niestety ich respektować. Druga rzecz, tu wspomniał pan profesor o środku glifosat. On występuje w wielu przeróżnych, nie tylko w Roundupie, w przeróżnych środkach służących do zwalczania chwastów jako główny składnik, który nawiasem mówiąc w niektórych krajach jest zakazany, bo uznano, że powoduje bezpłodność, po prostu taką chemiczną kastrację zarówno mężczyzn, jak i kobiet. W Polsce jest stosowany nagminnie, po prostu tam, gdzie rośnie chwast, kupuje się ją, rozrabia i leje się po prostu, kasując ten kwas. Mało tego, wiemy doskonale też, że rolnicy stosują właśnie ten Roundup czy środki właśnie na bazie tego glifosadu, susząc na przykład rzepak, który później wszyscy jemy, prawda? Bo wtedy ziarno jest wypalone w jednym czasie, dobra wilgotność, zakłady kumujące nie mają z tym problemów. Więc ja, czego mi brakuje? Brakuje mi jasnych przepisów w Polsce, na przykład mówiących, w jakiej odległości od zbiorników wody można stosować. Czytałem różne przepisy, dzwoniłem do Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa. Nie uzyskałem żadnej jasnej informacji i odesłania do konkretnych artykułów, zapisów prawnych, które o tym mówią. Prowadzenie ksiąg oprysków to też jest fikcja. Nie znam takiego rolnika, który mógłby tak ktoś dokładnie tę książkę sprawdził, gdzie zapisał, kiedy, o której, jaki środek i na jakiej działce stosował. Czyli myślę, że tu jest duża rola również dla rządzących, żeby jednak trochę zmobilizować tych ludzi do takiej odpowiedzialności za to, co oni robią, za to, co stosują. I na koniec pozwolę sobie, przepraszam, że jeszcze dotknę innego tematu, sprawa myśliwstwa. Tutaj pan minister Szyszko się zachwyca wspaniałymi naszymi myśliwymi i myślę, że tacy są. Ja natomiast mam same negatywne uwagi. Może nie same, ale dużo negatywnych. Żadnych ogłoszeń, że odbędzie się jakieś polowanie. Mieszkam 200 metrów od lasu, strzelaninka nieraz idzie równo, nikt nie wie, nie ma żadnej kartki nawet wywieszczonej, że się odbędzie jakieś polowanie. Nikt na to nie reaguje. Poza tym ci myśliwi strzelają kiedy chcą. Dla nich nie ma jakichś sezonów tam polowań czy niepolowań, tylko po prostu można się obudzić w nocy w środku lata. Kiedyś tutaj, tu strzelają, tam strzelają. Uważam, że też broń jest, powinna być ostre restrykcje, jeśli chodzi o dawanie broni konkretnym osobom. To nie może być tak, że tam grupa kolegów poświadczyła i tak dalej i wszystko jest okej. To tyle. Dziękuję bardzo za ten temat. Wspaniałe informacje dotyczące właśnie miodu, bo to człowiek niby zna właściwości lecznicze i tak dalej. No tutaj jeszcze przypomniane przez pana profesora.
Panie Janie, damy już głos panu profesorowi, dobrze?
Wszystkich przechodzę na
dziękuję się serdecznie panu, dziękuję. Takie no ciekawe to wszystko. Proszę bardzo.
Więc proszę pana, pytanie pierwsze. Jeżeli chodzi o opryskiwanie, pszczoły nalatują bardzo wcześnie. Zaraz, jeżeli są temperatury wyższe, tak jak pan powiedział, to już zaraz po wschodzie słońca. I dlatego powiedzmy opryskiwanie o godzinie 8:00, to już oczywiście może być bardzo niebezpieczne dla pszczół i na to trzeba zwrócić uwagę. Teraz w jakiej odległości od budynków, od mieszkania można stosować środki chemiczne? Więc ja chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o ochronę sadów, to jest bezwzględny warunek uzyskiwania wyższych plonów. W Niemczech było doświadczenie takie, że na przykład były dwa sady. Jeden sad był opryskiwany przeciwko parchowi i innym szkodnikom. Tam było, powiedzmy, tych oprysków dosyć sporo. Drugi sad był kontrolny, prawda? I teraz znów inne doświadczenie. Jeden sad na przykład był odizolowany od nalotu jakichkolwiek zapylaczy, drugi sad był otwarty. I co się okazuje, że tam, gdzie były pszczoły, gdzie sad był bardzo dobrze zapylany, plony były wielokrotnie wyższe niż tam, gdzie nie było zapylania. Także te opryskiwania należy prowadzić, ale ostrożnie. Nie wolno absolutnie to, co powiedziałem, opryskiwać roślin kwitnących. To jest zabójstwo dla pszczół w sadach, prawda? No i druga sprawa, ograniczać opryskiwania, prawda? I teraz są prowadzone sygnalizacje i stosować się ściśle do sygnalizacji. Teraz jeszcze pan tam bardzo wiele tych mądrych pytań zadał, między innymi o myśliwych, o to, więc chciałem powiedzieć, że pan profesor Szyszko jako jeden z najlepszych ministrów środowiska, prawda? I on właściwie patrzy na ten problem bardzo szeroko, rozumie to, ale no, to sprawa oczywiście też w dużym stopniu zależy od lokalnych myśliwych i profesor Szyszko nie może integrować i ma wiele, o wiele bardzo ważnych spraw obecnych, chociażby GMO i inne sprawy. Także tutaj powiedzmy ta chemiczna ochrona roślin musi być stosowana i chciałem powiedzieć, że w wielu wypadkach teraz, prawda, ta chemiczna ochrona, tak jak wspomniałem, jest jedyną bronią ratującą plon przed zniszczeniem, przed wielkimi szkodami. I w tej chwili, prawda, są prowadzone badania nad metodami biologicznymi i innymi i oczywiście dążymy do tego, żeby ilość tych preparatów była jak najbardziej zmniejszona, żeby tylko stosować zgodnie z sygnalizacją. W tej chwili przecież są służby ochrony roślin, które sygnalizują nalot, powiedzmy tam, owoców, pieczki, kiedy parcha trzeba zwalczyć i tak dalej. Także no, dziękuję panu za bardzo wnikliwe takie i mądre pytania.
Panie profesorze, już mamy bardzo mało czasu, tak? Minutę i 10 sekund, także bardzo, kiedy się usłyszymy następny raz?
Więc proszę pana, jest kilka problemów, mianowicie jest również problem glifosatu, o którym pan tutaj zadał pytanie. Także glifosat oczywiście to jest preparat zabójczy. On nie tylko działa na pszczoły, ale niszczy nasze zdrowie. Między innymi blokuje pobieranie mikroelementów z gleby i wiele, wiele innych. Także tutaj ten problem by należało poruszyć krótko. I no, drugi problem, alternatywy do GMO. Bo w tej chwili mówimy, że należy GMO wycofać całkowicie z tego, ale musimy mieć jakieś alternatywy i o tych alternatywach trzeba porozmawiać. W tej chwili jest nowelizowana ustawa o GMO i do 1 stycznia 2021 roku pasze GMO mają być wycofane i GMO ma być zakazane. No ale te sprawy wymagają większego zadania i umówienia. Także ten problem alternatywy do w stosunku do GMO, a są takie alternatywy, jest bardzo ważny moim zdaniem i też należy to umówić.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się umówimy dobrze. Poza eterem zatelefonuję do pana profesora i będziemy wdzięczni za wyznaczenie terminów następnych. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże, panie profesorze.
Bóg zaplać. Dziękuję za zaproszenie.
A my dziękujemy panu za taką posługę myślenia dla nas. Bóg zaplać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rozmawialiśmy z panem profesorem Narkiewiczem Jotko. Jan Narkiewicz Jotko. Wpływ środków chemicznych i GMO na pszczoły.